tutaj tego wykładu, jak i również zborowi w Chełmie za wystosowane zaproszenie. Z chęcią przyjąłem to zaproszenie. Chciałbym również przekazać pozdrowienia, nie od całego zboru z Wuppertal, w którym jestem, ale od niektórych członków i szczególnie braterstwo Selin, Kasia z Mirkiem przekazywali te pozdrowienia i brat Artur Lewandowski, który nie tak dawno, niecały rok temu pożegnał się ze zborem wrocławskim, jest członkiem naszego zgromadzenia. Oni serdecznie Was pozdrawiają. Tak jak powiedziałem, drodzy braterstwo, będą to wspólne rozważania, a nasz tytuł tematu wykładu będzie brzmiał Trzy poganki. Trzy poganki. Nasze bohaterki, one pochodzą ze Starego Testamentu. Te postacie tam o nich jest więcej opisane, ale Nowy Testament też o nich coś nieco wspomina. Dlatego za chwilę podstawę zaczerpniemy właśnie z Nowego Testamentu do naszych rozważań. I chciałbym przypomnieć braterstwu, że jest czterech ewangelistów, i aż dwóch z nich, bo i Łukasz, i Mateusz podają rodowód Pana Jezusa Chrystusa. Łukasz czyni to po linii Marii, rodowód aż wstecz do Adama, a który na końcu jest nazwany Synem Bożym. I tam wymienieni są tylko i wyłącznie męscy przodkowie Pana Jezusa. Po linii Marii Łukasz, a Mateusz z kolei podaje właśnie po linii Józefa rodowód i cofa się, albo zaczyna, tak powiedzieć, od Abrahama i idzie do Pana Jezusa. I tam Mateusz wymienia głównie przodków męskich, ale też wymienia trzy niewiasty z imienia ze Starego Testamentu i one właśnie będą tutaj, czytamy sobie podstawą naszych rozważań. Trzy niewiasty, otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, pierwszy rozdział. Odczytamy wersety 3 do 6. Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, a wersety 3 do 6. A Juda zrodził, będę korzystał z nowego przekładu dla braterstwa, którzy mają inne przekłady, a Juda zrodził, dokładnie spłodził, z Tamar, pierwsze żeńskie imię, Faresa albo Paresa, tak, w zależności jak Biblię tłumaczą, Peresa, i Carę, bo miała bliźnięta, a Fares był ojcem Ezrona, a Ezron ojcem Arama, a Aramat był ojcem Aminadaba, a Aminadab był ojcem Nasona, a Nason ojcem Salmona, nie Salomona, tylko Salmona, drodzy braterstwo. I teraz, a Salmon zrodził z Rahab Booza, albo Salmon spłodził z Rahab Booza, a Booz zrodził, spłodził z Ruty, Obeda, Jobeda, a Jobed był ojcem Jesego. Dalej czytamy, że Jese był ojcem Dawida, króla. Tak przedstawia ewangelista Mateusz. Pokrótce ten wycinek tutaj rodowodu odczytaliśmy sobie. Trzy postacie, Tamar, Rahab i Ruta. I po kolei sobie coś niecoś o tych postaciach powiemy. Najpierw o Tamar. Kilka słów o Tamar. Wiem, że wśród nas obecna jest co najmniej jedna siostra młoda, która ma na imię Tamar, Tamara. Jest to imię żeńskie, które tłumaczy się z hebrajskiego palma daktylowa. Najwidoczniej w tym terenie, w środkowej części ziemi Kanaanu, palmy daktylowe były już wtedy uprawiane. Do dziś w tamtych terenach bardzo bujnie właśnie rosną palmy daktylowe, a daktyle są bardzo słodkie. Siostra, która była, widzę, kiwa, że tak. W Starym Testamencie, drodzy braterstwo, występują aż trzy postacie, trzy niewiasty o tym imieniu, a nasza bohaterka będzie związana z osobą Judy, tak jak czytaliśmy tutaj w tym rodowodzie. Więc trzy bohaterki mamy właśnie w Starym Testamencie, a ta, o której będziemy mówić, pierwsza Księga Mojżeszowa, 38 rozdział, i tam jest jej poświęcony cały rozdział, z którego za chwilę kilka myśli zaczerpniemy. W Nowym Testamencie Tamar wymieniona jest tylko jeden raz i to właśnie przy okazji tego rodowodu. Okazuje się, drodzy braterstwo, że ta historia o Tamar i Judzie jest dość tragiczna, ale zawiera głębokie lekcje. Ten rozdział 38 jest tak jakby wtrącony w dzieje Józefa. Przypominamy sobie 37 rozdział, młody Józef w domu, 17-latek, jego sny, zazdrość braci, sprzedaż do Egiptu, a później 39 opisuje już dorosłego młodzieńca, mężczyznę Józefa, który był poniżony w więzieniu, później wywyższony w Egipcie na dworze Faraona. A ten 38 rozdział jest tak jakby wtrącony w te dzieje Józefa i zawiera okres około mniej więcej 25-30 lat historii. I oprócz tego, że jest tam pewien ciekawy morał, który dzisiaj wyciągniemy sobie, to zawiera również tam ten rozdział dzieje rodu właśnie Judy, rodu pokolenia Judy, byśmy to mogli powiedzieć, z którego później, jak wiemy, wywodzi się sam Mesjasz. Joshua Meshia, jakby powiedzieli nasi przyjaciele z Izraela, o którym objawienie mówi, że jest to lew z pokolenia Judy. W tym czasie, o który opisuje ten rozdział, ten czas, Izrael jako taki, jako naród jeszcze nie istniał. Mamy tu na pamięci czas prawie 4000 lat wstecz, mniej więcej 1850 przed naszą erą. Tak mniej więcej te wydarzenia, które tam są opisane, się dzieją. Jakub osiedla się ze swoją rodziną w środkowej części ziemi Kanaanu i niedaleko Hebronu, niedaleko dzisiejszej Jerozolimy, i tam jest jako gość, jako przechodzień. Juda oddziela się od swojej rodziny, łączy się z narodem kananejskim, z narodami kananejskimi, pojmuje tam żonę, łączy się z tubylcami w taki sposób i urodziło mu się aż 3 synów z tej żony, najpierw 2 starszych, a później jeszcze 3 młodszy. To jest Er, Onan i Szela. I kiedy Er dorósł, ten najstarszy syn Judy, to pojął za żonę właśnie Tamar, Kananejkę Tamar. I odczytamy sobie kilka wersetów z tego już zapowiedzianego rozdziału. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 38 rozdział, cały o tym mówi, a my będziemy wybiórczo kilka wersetów. Najpierw 1, 2 i 6. Pierwszy, drugi, to co powiedziałem. W owym czasie odszedł Juda od braci swoich i przyłączył się do męża z Adulam imieniem Hira. Tam ujrzał Juda córkę męża kananejskiego imieniem Szua i pojął ją za żonę i obcował z nią. Później są wymienieni ci synowie, a 6 werset mówi tak. Juda wziął dla Era, swego pierworodnego, żonę, której było na imię Tamar. Tamar lub Tamara. Drodzy braterstwo, krótko po ślubie Er umiera. Pozostawia tą bezdzietną wdowę, młodą wdowę. Naówczas już na terenach Bliskiego Wschodu panowało takie prawo, to było prawo małżeństw szwagierskich, prawo lewiratu. I zgodnie z tym prawem Juda postanowił tego drugiego z kolei syna dać Tamarze za męża. I Onan staje się mężem właśnie Tamar. Jak pamiętamy, Onan niezbyt stara się o potomstwo i też bardzo szybko umiera. Też nie pozostawia potomstwa. Kiedy Juda zauważył, że już 2 jego synów umarło, już nie kontynuuje tej tradycji, która była zwyczajem w tamtym czasie, bo boi się, że jego 3 syn, ostatni syn, też umrze. Przypisuje tak jakby winę temu wydarzeniu, że jeden i drugi syn umiera, właśnie tej Tamarze, swojej synowej, choć Biblia jasno, wyraźnie mówi nam, że to Er i Onan czynili zło przed oczyma albo w oczach pańskich. No, sama Tamar oczywiście też była zasmucona tymi wydarzeniami. Wyobraźmy sobie młodą niewiastę. Pierwszy mąż umiera szybko, dzieci, nie ma potomstwa. Drugi mąż tak samo szybko umiera, nie ma potomstwa. Więc z pewnego punktu widzenia była uzależniona od rodziny Judy, ponieważ tam był jeszcze jeden syn, i ona gdzie indziej nie mogła wyjść za mąż, teoretycznie powinna była czekać właśnie na tego młodszego syna, 3. No i tak rzeczywiście było, że Juda obiecał jej dać tego 3 syna, ale tak naprawdę to on nie chciał tego zrobić, bo bał się, że jak mu już umrze jego 3 syn, to już w ogóle nie będzie potomstwa i całe pokolenie jego, cały ród jego jest tak jakby zagrożony, bo nie miał dzieci. Nie miałby już więcej dzieci. Tamar jako niewiasta naówczas nie miała żadnej władzy, żeby coś przeciwko temu zrobić. Niewiasty naówczas nie posiadały tylu przywilejów i takich przywilejów, jak my to dzisiaj znamy. Nie miała żadnego wpływu na to, co się dzieje, no i tak ostatecznie została odprawiona do swojego rodzinnego domu, do ojca, jakbyśmy to potocznie, czy jak młodzież dzisiaj mówi, z kwitkiem, odprawiona po prostu do domu. Odczytamy sobie 11 werset. Wtedy rzekł Juda do Tamary, synowej swojej, zamieszkaj jako wdowa w domu ojca swego, aż podrośnie Szela, syn mój. Myślał bowiem, niech przynajmniej on nie umrze, podobnie jak jego bracia. I poszła Tamar i mieszkała w domu ojca swego. Choć Tamar była zdruzgotana z tymi wydarzeniami, to jednak posiadała w sobie dość duże poczucie sprawiedliwości. I ta cecha pomogła jej, aby kiedyś rozliczyć się z jej oszukańczym teściem, z Judą. Czas pobytu w domu Judy dał jej wyraźnie do zrozumienia, że Juda po części, byśmy mogli to tak powiedzieć nawet w cudzysłowie, pewnego rodzaju intrygantem, próbował po prostu szukać swoich korzyści. Przypominamy sobie historię z Józefem. To jak bracia chcieli go zabić, pozbawić życia, to Juda był tym, mówi, a bez pożytku to tak przynajmniej zróbmy coś, żeby jakiś pożytek był, sprzedajmy go, to będziemy jeszcze trochę tych 20 srebrników zarobimy na tym. Więc okazuje się, że w tym czasie obietnice abrahamowe Bóg stanowiły dla Judy raczej podrzędną rolę, a własne korzyści, własne interesy odgrywały większą rolę. I Tamar obserwowała swojego teścia, gdzie on idzie, co robi, jakie ma zamierzenia, gdzie się przemieszcza, po to, żeby zrealizować pewien zamiar, który miała, po to, żeby dojść do swoich praw, które jej się właśnie słusznie należały. I okazało się, że Bóg w piękny sposób nadzorował korzystnie zamiarami Tamar i błogosławił jej poczynania. I w taki to sposób Bóg sam mógł zrealizować pewien zamiar, który miał względem Judy, względem potomka Abrahama, Izaaka i Jakuba i przez Judę, żeby wyprowadzić później nasienie Mesjasza. Zamiar, który miała Tamar, można powiedzieć, to był krzyk ostatniej taka deska ratunku, żeby po prostu coś zrobić. Był sprytny ten zamiar, prosty, ale też właśnie niebezpieczny. Przebrała się, pamiętamy, za kobietę lekkich obyczajów, zdjęła swoje szaty wdowie, przyjęła taką postać właśnie nierządnicy, zakryła twarz, żeby czasem Juda jej nie poznał. I tam, gdzie Juda miał przechodzić, usiadła do bramy w mieście i czekała, aż przyjdzie, co się stanie. Czytamy wersety 13 i 14. A gdy donosiono Tamarze, że jej teść idzie do Timny, aby strzyc swoje owce, zdjęła z siebie szaty wdowie, okryła się i otuliła zasłoną. I usiadła przy bramie wejściowej do Enaim, położonego przy drodze do Timny, bo wiedziała, że Szela już dorósł, czyli ten trzeci syn już dorósł, a nie dano mu jej za żonę. Czyli Juda wcale nie miał takiego zamiaru, żeby tego trzeciego syna jej dać za żonę. Miasto Enaim, o którym tu jest wspomniane, z hebrajskiego to jest Petach Enaim i znaczy dosłownie otwieracz do oczu. Otwieracz do oczu i wydaje mi się, że już sama ta nazwa podaje nam pewien sens, co się za chwilę stanie, że Judzie się otworzą oczy, ale i nam przez tą sposobność rozważania tego. Juda dał się skusić. Dał się skusić, a ponieważ nie miał czym od razu zapłacić za usługę, to oddał w zastaw pewne rzeczy, pierścień, pieczęć, albo pierścień z pieczęcią, różnie Biblię mówią, swoją przepaskę, którą szaty miał opasane, szarfę i też laskę, którą miał. Możemy powiedzieć, to były takie identyfikatory tej osoby, albo byśmy mogli nawet tak w cudzysłowie powiedzieć, insygnia władzy rodu Judy. Najważniejsze rzeczy, które on wtedy posiadał, taki identyfikator, więc widzimy, chyba pożądliwość w tym miejscu była bardzo wielka, skoro Juda zdecydował się na tak lekkomyślny czyn. No i kiedy za jakiś czas posłał swojego przyjaciela, żeby zapłacił Tamarze, nie wiedząc o tym, że to Tamarze, za tą usługę, w postaci koźlątka, miało być zapłacone koźlątko, nie mógł jej znaleźć. I przychodzi do Judy, mówi, nie ma jej tam, nie ma takiej kobiety. co teraz. I Juda chyba już zaczął sobie wtedy sprawę zdawać, że coś jest nie tak w tej, że coś może z tego wyniknąć, ale sobie pewnie pomyślał, czas jakiś upłynie, zataimy, nikt nie będzie wiedział o tym, co się stało. Ale drodzy braterstwo, nadszedł czas, żeby wyjawić właśnie tajemnicę Judy, a szczególnie tą tajemnicę Tamary. Kiedy doniesiono Judzie, że jego synowa, owdowiała synowa, zaszła w ciążę, to tak bardzo się oburzył i zażądał od niej kary śmierci. Mówi, wyprowadźcie ją i spalcie. Jak szybko to oskarżenie, drodzy braterstwo, okazało się bezpodstawne. Jak szybko ten osąd stał się jedynie pustym żądaniem. Kiedy Tamar zdradziła, z kim zaszła w ciążę i pokazała te insygnia, pokazała te rzeczy, które ta osoba, czyli Juda, dał z zastaw, to Juda zdał sobie sprawę z tego, że wpadł w pułapkę. I tak szybko, jak ją oskarżył, tak szybko też wycofał swoje oskarżenie. I czytamy o tym w 25 i 26 wersecie. A gdy wyprowadzono ją, posłała do teścia swego i kazała mu powiedzieć, jestem brzemienna z męża, do którego należą te rzeczy. I rzekła, rozpoznaj, czyja to pieczęć, sznur i laska. Wtedy Juda poznał je i rzekł, ona jest sprawiedliwsza niż ja, bo nie dałem jej synowi swemu szeli. Potem już z nią nie obcował. Juda, drodzy braterstwo, rozpoznał w tym momencie, że na całej linii zawiódł. Okazało się, że to on, potomek Abrahama, potomek Izaaka, Jakuba, nie posiadał takiej sprawiedliwości, jaką posiadała poganka, właśnie Kananejka Tamar. Z Tamar urodziło się Judzie dwóch synów, bliźnięta. Jednym z nich był Feres, o którym też czytaliśmy, Fares, różnie Biblię tłumaczą. I właśnie Fares, przez Judę i Faresa, przez Tamar, wywodzi się linia Dawida. Oni byli jego przodkami, no a przez Dawida wiemy też właśnie Pana Jezusa. Niech ta lekcja, drodzy, o sprawiedliwości stanie się również i dla nas pewnym zachęceniem, ostrzeżeniem. Bo jak często zdarza się to również i nam, że sami popełniamy pomyłki, sami grzeszymy, sami depczemy sprawiedliwość, sami nie dajemy pewnych praw innym, ograniczamy te prawa innym, którym się słusznie należą. A jednocześnie mówimy, to ona jest winna, to on jest winny, to on popełnia pomyłkę, ona depcze sprawiedliwość, to on nie daje mi moich praw. Często się to również nam zdarza. Pokazujemy w tym samym czasie, jak my sami jesteśmy niesprawiedliwi, palcem na innych, żeby właśnie ominąć, żeby wskazać gdzie indziej uwagę, żeby od siebie tą uwagę odsunąć, a wskazać na innych. Obyśmy i my w słusznym czasie, drodzy braterstwo, mogli uznać wyższość innych w takich sytuacjach nad nami, też powiedzieć, o, ten brat, ta osoba jest sprawiedliwsza niż ja. Niech to będzie dla nas ostrzeżeniem i zachęceniem, ostrzeżeniem, abyśmy nie czynili niesprawiedliwości i zachęceniem, abyśmy tę sprawiedliwość czynili. Dużo się dzisiaj mówi o miłości, już nawet wczoraj były dygresje. Miłość, tak, drodzy braterstwo, ale bez sprawiedliwości nie ma miłości. Jeżeli ktoś depcze sprawiedliwość, a chce przy tym miłować miłością bezinteresowną, to są tylko słowa. Takiej opcji nie ma. Przejdźmy teraz do naszej drugiej postaci. Zmienię kolejność i o Rucie teraz powiemy coś. Braterstwo później zauważą dlaczego. Zmiana kolejności. Ruta, też wiem, że na pewno jest wśród nas jedna siostra, która takie imię ma, Ruta. Różnie się tłumaczy to imię. Przyjaciółka, towarzyszka, takie jest najczęściej tłumaczone. Niektórzy mówią obca, a jeszcze są ciekawe moabskie źródła, niektóre źródła mówią moabskie. Uczynić sytym. Ruta, ponieważ była moabitką, uczynić sytym, co też pasuje właśnie do tej postaci. W Nowym Testamencie Ruta wymieniona jest też tylko jeden raz, w tym rodowodzie z Mateusza, który czytaliśmy. A w Starym Testamencie występuje tylko jedna postać, jedna niewiasta o tym imieniu, Ruta. I jej poświęcony jest poświęcone są cztery rozdziały jednej księgi. Cała jedna księga poświęcona jest księgi Ruty. Ona znajduje się pomiędzy księgą sędziów i pomiędzy księgami Samuela, więc przypuszczamy prawdopodobnie sam prorok Samuel był również autorem tej pięknej historii o Rucie. Okres, który teraz będziemy rozważać, czas, w którym się dzieją, wydarzenia opisane w księdze Ruty przypadają na końcówkę, na schyłek okresu sędziów i mniej więcej jest to czas około 1200 przed Chrystusem. Mniej więcej. Drodzy, trochę dziwi nas fakt, że izraelscy rodzice, wierzący rodzice, mający młodych synów, kiedy przyszedł głód na ich miasto, na ich teren, opuszcza rodzinne strony i udają się gdzieś w niewiadome, że tak powiem. Oni mieszkali w Betlehem. Paradoks, bo Betlehem znaczy dom chleba. I w tym domu chleba zabrakło chleba, był głód. Ta rodzina, nie spolegając w pełni na obietnicach abrahamowych, właśnie szuka innego wyjścia i udaje się znów z powrotem na drugą stronę Jordanu i idzie w stronę Morza Martwego, tam, żeby w ziemiach moabskich poszukać pożywienia. Moab, przypominamy sobie, to syn Lota i wnuk Lota. Jak to możliwe? Znamy tą historię, że po zniszczeniu Sodomy i Gomory żona Lota zginęła, dwie córki tylko Lotowi pozostały z tą starszą. Spłodził Lot w niewiedzy, notabene, syna, który był zarazem jego wnukiem Moabem. I w taki sposób przez Lota, przez Abrahama, Moabici byli w pewien sposób spokrewnieni z Izraelem, ale mimo wszystko byli do niego wrogo nastawieni do Izraela, ale przede wszystkim charakteryzowało ich bardzo wielkie bałwochwalstwo. Baal, Kemosz to tylko dwa imienia bogów, którym oni składali różne czyny bałwochwalstwa. A pomimo tego Elimelech i Noemi idzie tam, mało tego pozwala, żeby synowie, dwóch synów mieli, pobrali się tam i ożenili się z Moabitkami. I czytamy sobie teraz Księgę Ruty. Otwórzmy sobie Księgę Ruty, wersety 1 i 4. W czasach, gdy rządzili sędziowie, tutaj można dodać już pod koniec tego czasu, nastał głód w kraju. Wtedy wyszedł z Betlehemu Judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby osiąść jako obcy przybysz na polach moabskich. I czwarty. Ci, czyli synowie Noemi i Elimelecha, wzięli sobie za żony moabitki. Jedna nazywała się Orfa, a druga nazywała się Rut. I mieszkali tam około 10 lat. Drodzy braterstwo, również i losy tej rodziny toczą się dość tragicznie. Umiera ojciec Elimelech, umiera jeden i drugi syn. Zostają trzy niewiasty w rodzinie bezdzietne. To znaczy Rut miała tych dwóch synów, ale zmarła. Zmarli, ale ani Orfa, ani Ruta nie... Noemi miała synów, a ani Ruta i Orfa nie miały. Zostały tylko te trzy wdowy i z tej lekcji również wyciągamy krótką lekcję, że kiedy sprawy ziemskie czasem stają ponad sprawy duchowe, to nie jest to z korzyścią dla nas, dla nikogo. Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, przysłowie mówi, to wszystko inne jest na swoim miejscu i nie jest dobrą rzeczą, drodzy braterstwo, kiedy poświęcamy nasze duchowe korzyści, opuszczamy nasz dom chleba i opuszczamy nasze rodzinne, duchowe rodziny po to, żeby szukać doczesnych interesów. Doczesnych. Czyli tutaj też w tej rodzinie widać obietnice abrahamowe, które były dane również później Izaakowi i Jakubowi, nie odgrywały aż tak najważniejszej roli. Noemi później zdała sobie sprawę z tego i przy okazji wyznała pewne spostrzeżenie. Mówi, że ma wielką gorycz w duszy swojej, że przeciw mnie zwróciła się ręka Pana. Uznała wyższość ręki Pana, wiedziała, co zrobili, że tak nie do końca postanowili dobrze. I to pokorne wyznanie Noemi spowodowało to, że Pan przychylił się pozytywnie do jej dalszej losów i pokierował takimi losami, że wszystko wyszło na dobre. Noemi postanowiła powrócić do Betlejemu, jak się okazało, że już znów nie było głodu, i namawiała przy tym jednocześnie swoje synowe, żeby zostały w tej ziemi moabskiej. Zostańcie sobie, weźcie sobie nowych mężów, jesteście młode, piękne. Po co tam będziecie chodzić ze starą kobietą? No i Orfa rzeczywiście, pamiętamy, została, a Ruta została przy swojej teściowej, zdecydowała się pójść razem z Noemi i przy tym wypowiedziała piękne słowa, które przy tej okazji nie sposób nie przeczytać. 16 werset. Lecz Rut odpowiedziała: nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie, albowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam, lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Drodzy, jest to nie tylko piękne wyznanie, nie tylko zdecydowane wyznanie przyjęcia Boga Izraela, ale jest to również wspaniałe wyrażenie uczuć, jakimi darzyła synowa teściowo. Nieraz w rodzinach zdarza się, że właśnie ten konflikt jest największy, nie tyle zięć i teściowa, ale właśnie synowa i teściowa. A tu się okazuje, że właśnie piękna harmonia jest między nimi. I Rut decyduje się ostatecznie opuścić bałwochwalstwo, Moab, to co ją łączyło wcześniej, rodzinny dom, opuszcza i razem z Noemi chce iść właśnie w jej strony, gdzie ona mieszkała, zamieszkać wśród Żydów. I była to taka decyzja podstawowa w jej życiu. Jednoznaczna, dożywotnia, nawet dalej jakbyśmy czytali, mówi: tam gdzie ty umrzesz, tam ja, tam gdzie ty będziesz pogrzebana, tam i ja, chcę być twoim ludem. Po powrocie, kiedy Noemi wróciła, okazało się, że była uboga. Ich majątek przeszedł w ręce innego człowieka. I tak naprawdę rzecz biorąc, ani Noemi, ani Rut to nie miały za bardzo z czego żyć. Ale i tutaj jest piękna lekcja dla nas. Nie siadły na laurach, nie zaczęły płakać, nie chodziły żebrać, nie żądały od siebie jakiejś tam litości, specjalnego miłosierdzia, jakie to my biedne jesteśmy. Tylko wzięły się w garść i Rut szczególnie jako młodsza mówi: mamo, pójdę coś na polach szukać. Może pozbieram tam kilka kłosów i będziemy mieli coś do zjedzenia. Więc oczywiście pracowitość tutaj w jej charakterze jest pięknie pokazana. No i tak się zdarzyło, że jako młoda niewiasta, pracując na tych polach, trafiła kiedyś na pole zamożnego krewnego. Tym zamożnym krewnym był Boaz, który również pochodził z pokolenia Judy i był właśnie spokrewniony z Elimelechem i z Noemi. I jak czytaliśmy u Mateusza, ten Boaz był synem Rahab i Salmona. Tutaj Rahab się pojawia jako matka Booza. Czytamy werset, drugi rozdział, wersety 2 i 3. Rzekła tedy Rut Moabitka do Noemi: pozwól mi pójść na pole zbierać kłosy za tym, w którego oczach znajdę łaskę. A ona odpowiedziała: i córko moja. I poszła, a przyszedłszy na pole, zbierała za żeńcami. Zdarzyło się zaś, że trafiła na kawałek pola należącego do Booza, który był z rodziny Elimelecha. Boaz zwrócił uwagę dość szybko na Rutę, na jej pracowitość, rzeźkość, no ale przypuszczamy, że też mu się chyba trochę spodobała, bo zaczął się wypytywać, kim ona jest, dowiedział się, że jest Moabitką z pochodzenia, ale też dowiedział się, że stała się członkiem jego rodziny i szukał sposobności, zgodnie z zakonem, aby wykupić prawa własności Noemi i stać się właścicielem tych włości, a poprzez to nabyć prawo, żeby też ożenić się z Rutą. Właśnie tutaj prawo tych małżeństw szwagierskich, lewiratu, tutaj też odegrało pewną rolę. I z czasem rzeczywiście Juda staje się mężem Ruty i mają potomstwo. Z tego małżeństwa urodził się syn Obed, Jobed, w zależności od tłumaczeń, który był dziadkiem Dawida. Dziadkiem Dawida, i to świadczy nam o tym, że ta historia Rut już toczy się pod koniec okresu sędziów, no bo dziadek Dawida i Dawid, jak pamiętam, już był drugim królem z kolei. Salomon 40 lat, nie Salomon, tylko Saul rządził właśnie też już 40 lat. Czyli Ruta, będąc matką Obeda, jest prababcią Dawida, a Boaz pradziadkiem. I odczytamy sobie z 4 rozdziału kilka wersetów. 4 rozdział, najpierw 12 i 13 werset. Tam ludzie pochwalają właśnie Boaza za jego czyn i mu życzą błogosławieństw i mówią tak, 12 i 13. Niechaj twój ród będzie jak ród Peresa, którego Tamar urodziła Judzie. Drodzy braterstwo, tu widzicie tą linię genealogiczną już przez Tamar i Judę, Peresa. Przez potomstwo, które ci da Pan z tej kobiety. A Boaz pojął więc Rutę za żonę, a gdy z nią obcował, Pan sprawił, że poczęła i urodziła syna. A wersety dalej, 16 i 17, mówią, jak ten syn miał na imię. Wtedy wzięła Noemi dziecię i położyła je na swoim łonie i była dla niego piastunką. A sąsiadki nadały mu imię, powiadając, Noemi narodził się syn i nazwała go Obed. A ten był ojcem Isajego albo Jesego, który był ojcem Dawida. Tak powiedziałem, wniosek, że Ruta i Boaz byli pradziadkami króla Dawida, a jednocześnie przodkami Pana Jezusa Chrystusa. Przodkami rodziny królewskiej i przodkami Mesjasza, poganka. Biblia bardzo jasno przedstawia ten fakt i nie przemilcza nawet takich rzeczy Biblia, tylko o nich jasno mówi. Stanowczość Ruty, drodzy braterstwo, może być dla nas przykładem. Pan Bóg bardzo mile widzi, kiedy my podejmujemy stanowcze, jasne decyzje i w życiu podejmujemy takie decyzje. Nawrócenie u wielu z nas właśnie spowodowało taką decyzję, aby pozostawić pewne rzeczy w tyle, aby odłączyć się od systemów nominalnych, aby odłączyć się od bałwochwalstwa względem różnych systemów ludzkich, różnych wyznań wiary, różnych przywódców ludzkich, religijnych i łączymy się z prawdziwym ludem Bożym, łączymy się z tymi, którzy chcą żyć według obietnic i przykazań pańskich. Wiara i posłuszeństwo prowadzą do tego, że stanowczo możemy powiedzieć, tak jak Ruta powiedziała, Bóg twój, Bóg mój. Podjęcie decyzji, aby przyłączyć się przez Chrystusa do rodziny Bożej, nie oznacza, drodzy braterstwo, przyłączenie się do jakiejś denominacji, do jakiegoś kościoła, do jakiegoś wyznania, ugrupowania religijnego. Chrystus jest naszym Zbawicielem, On jest bezpośrednio nad nami. On jest naszym starszym bratem. A w relacji jeszcze wyżej stoi Bóg, który jest Jego Bogiem i naszym Bogiem. I tak ta piramidka wygląda. W zasadzie jest to jedna linia prosta, a nie piramidka dla tych z braterstwa, którzy więcej się zajmują matematyką czy logiką. I żadna inna osoba, żadna inny kościół, nikt, istota ludzka czy istota anielska, nie może zachwiać nam tej relacji, drodzy. My, nad nami Chrystus, a jeszcze ponad nim Bóg. Żaden człowiek nie może stanąć pomiędzy nami a Chrystusem, pomiędzy nami a Bogiem. Pamiętajmy, abyśmy nie przypisywali godności jakiejś osobie, komuśkolwiek, nawet aniołowi, który by przyszedł z nieba, żeby powiedzieć, ach, teraz ja będę twoim wodzem, Chrystusem. Także słowa Ruty, która powiedziała, lud twój, lud mój, są piękną lekcją dla nas. Gdy ktoś zostaje pozyskany do grona rodziny Bożej, to we wzajemnych relacjach stajemy się bratem i siostrą, nawzajem. Jeden do drugiego jesteśmy braćmi i siostrami. Stanowimy jedną rodzinę i to bez względu na to, w jakim ugrupowaniu religijnym się znajdujemy. Być może w jakimś wyznaniu, w jakimś kościele, czy to katolickim, ewangelickim, adwentystycznym, czy u Świadków Jehowy, czy w grupie Epifanii, czy u badaczy Pisma Świętego. Obojętnie, czy ktoś jest niezależny. My nie tylko powinniśmy szukać, poszukiwać, pozyskiwać nowych członków rodziny, ale jeżeli już ich pozyskamy, jeżeli oni stają się braćmi, siostrami, to powinniśmy również utrzymywać z nimi społeczność. I to obojętnie, kim oni są, obojętnie, jaki kolor skóry by mieli. Czy są bardziej zdrowi, a może są bardziej chorzy, może kaleka. Czy to brat z wysokim wykształceniem, czy siostra bez wykształcenia, obojętnie. Drodzy braterstwo, czy ktoś ma więcej pieniędzy, czy mniej? Jeżeli jest w rodzinie Bożej, to jest naszym bratem i siostrą. To tyle odnośnie Ruty i morału, jaki z tej lekcji my dzisiaj tutaj wyciągamy. Trzecią bohaterką, którą chciałbym przedstawić, jest Rahab. Nie wiem, chyba nie ma wśród nas takiej osoby, która niewiasty, która by miała imię Rahab. Imię Rahab znaczy rozszerzać się albo szeroko się otworzyć i najprawdopodobniej jest to związane z profesją, którą ona się parała. W przypadku Rahab istnieje pewien problem z tożsamością. W Starym Testamencie mamy tylko jedną osobę, jedną niewiastę, która ma na imię Rahab. O i ona jest opisana w Księdze Jozuego przy tych okolicznościach związanych ze zdobywaniem Jerycha. I zaraz sobie właśnie z tej księgi kilka wersetów odczytamy. Mniej więcej 1550 rok przed naszą erą. Mniej więcej, mówię tak, żebyśmy wiedzieli, że 3,5 tysiąca lat sięgamy wstecz. W Nowym Testamencie to imię występuje 3 razy. Nie tak jak w przypadku Ruty i Tamar, ale 3 razy. Raz właśnie u Mateusza występuje imię Tamar, co czytaliśmy. Drugi raz w liście do Żydów, u Hebrajczyków, Paweł pisze, i 3 raz u Jakuba, w liście Jakuba. Niektórzy utożsamiają tą Tamar właśnie z rodowodu Mateusza, z tą Rahab z Księgi Jozuego. Ale tutaj jest pewien problem czasowy. Podbój ziemi obiecanej, czyli też zdobywanie Jerycha, łączy się, jak wiemy, z okresem, który później nazywamy okresem sędziów, albo jeszcze przed okresem sędziów, a zgodnie z dziejami apostolskimi ten okres trwał 450 lat. Czyli ta Rahab z Jozuego pojawia się na początku tego okresu. Rahab z Ewangelii Mateusza, czytaliśmy, była matką Booza, czyli teściową albo drugą teściową Ruty, a Ruta, powiedzieliśmy sobie, żyła u schyłku tego okresu sędziów, bo była prababką króla Dawida. Wynika z tego, że pomiędzy Rahab z księgą Jozuego a z Rahab z Mateusza leży okres około 300 do 350 lat. Dlatego tak do końca nie można by tutaj przypisać, że chodzi tutaj o tą jedną i tą samą osobę. Natomiast Rahab z innych ksiąg Nowego Testamentu, czyli z listu do Żydów, Paweł czy też Jakub, na pewno to chodzi o tą Rahab z Księgi Jozuego. Dlatego, że tam oni wymieniają nie tylko ją z imienia, ale też opisują pewne wydarzenie, które się stało i w związku z czym nie mamy problemu z identyfikacją i z tożsamością. I właśnie tej Rahab poświęcimy kilka słów. Izrael, jak wiemy, stanął w pewnym momencie, żeby zdobyć ziemię obiecaną u progu tej ziemi i było pierwsze miasto do zdobycia po drugiej stronie Jordanu, Jerycho. Jozue wtedy już jako wódz Izraela, ciężko nam to słowo się dzisiaj wypowiada, ale przywódca tego narodu, wysyła na drugą stronę Jordanu 2 zwiadowców i oni przechodzą, idą do tego Jerycha i ukrywają się w domu lokalnej, miejscowej nierządnicy Rahab. Król tego miasta od razu dowiedział się, czyli też miał gdzieś tam szpiegów, że tacy izraelscy wywiadowcy przyszli. Od razu wysłał tam do Rahab tych swoje wojsko, swoich ludzi i mówi, gdzieś tu mają być jacyś izraelscy żołnierze, wydaj ich. Rahab, wiemy, sprzeciwiła się temu rozkazowi, nawet bym powiedział pod groźbą śmierci, no bo użyła takiego fortelu, że wprowadziła ich totalnie w błąd. Wprowadziła swoich rodaków właśnie w taki błąd. I gdyby król dowiedział się w tym momencie, że ona skłamała, że ona jemu nie powiedziała jasnej prawdy, to by się to mogło źle dla niej skończyć. Ale ona zaryzykowała i o tym czytamy w Księdze Jozuego, 2 rozdział, wersety 1, 4, 5. Otwórzmy sobie 2 Księgę Jozuego, 1, 4 i 5. Jozue, syn Nuna, wysłał z Sittim potajemnie 2 mężów jako wywiadowców, mówiąc: idźcie, obejrzycie ziemię i Jerycho, Poszli tedy i wstąpili do domu pewnej nierządnicy imieniem Rahab i ułożyli się tam do snu. No i później przychodzą ci królewscy żołnierze i ona im mówi, werset 4 i 5, tak. Lecz kobieta ta wzięła obu tych mężów, czyli izraelskich wywiadowców, i ukryła ich. Potem zaś rzekła, rzeczywiście przyszli do mnie jacyś mężowie. Ja jednak nie wiedziałam, skąd oni są. Lecz gdy z nastaniem ciemności miano zamknąć bramę miasta, mężowie ci wyszli i nie wiem, dokąd poszli. Gońcie szybko za nimi, to ich dogonicie. Więc w taki sposób Rahab umożliwiła też później tym izraelskim zwiadowcom się ukryć i później opuścić Jerycho, żeby mogli wrócić do swoich wojsk. Ale przy tej okazji poprosiła, żeby pod przysięgą przyrzekli jej, że kiedy będą zdobywać Jerycho, jej rodzina, ona i jej rodzina zostanie zachowana. Jak pamiętamy, jako znak charakterystyczny miała być taka czerwona wstęga, sznurek czerwony wypuszczony z okna. Rahab przy tym zaprzysiężeniu czyni też piękne wyznanie względem Boga Izraela. I to chciałbym tutaj, braterstwu, też zaproponować, byśmy odczytali 11 werset z tego 2 rozdziału, bo tam ona nawet wymienia imię Boże JHWH. 11 werset, ona mówi, a gdy to usłyszeliśmy, czyli my, mieszkańcy Jerycha, zwątpiło serce nasze i wszystkim zabrakło wobec was odwagi, gdyż Pan, Jehowa, Bóg wasz jest Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi. Takie piękne wyznanie ona uczyniła. I kiedy mury Jerycha padały, kiedy miasto było zdobywane, to w tym czasie wszystko miało być obłożone klątwą w tym mieście. A to oznaczało, że wszystko życie, czy to ludzkie, czy zwierzęce, miało zginąć. Wszyscy mieli być pozbawieni życia. Nic nie można było brać, domy miały być zniszczone, a rzeczy bardziej takie kruśce, metale szlachetne, lepsze, droższe miały być przeniesione do świątynicy. Oprócz jednych właśnie wyjątków, Rahab i jej rodzina miały być zachowane. Był tylko ten właśnie jeden wyjątek. Odczytamy teraz sobie właśnie z 6 rozdziału, bo tam już teraz jest zdobywanie, 2 wersety. ...22 i 23. Do obu zaś mężów, którzy przeprowadzili wywiad w tej ziemi, rzekł Jozue. Idźcie do domu nierządnicy i wyprowadźcie stamtąd tę kobietę i wszystko jej najbliższych, jak jej to przysięgliście. I poszli młodzieńcy, którzy przeprowadzili wywiad i wyprowadzili Rahab, jej ojca i matkę, jej braci i wszystkich jej najbliższych, całą jej rodzinę wyprowadzili i umieścili ją poza obozem izraelskim. Drodzy braterstwo, postawa Rahab często jest dyskutowana w naszych gronach, w naszych kręgach. Czy Rahab skłamała? A jeżeli tak, to czy Bóg aprobuje taką postawę? Czy istnieją w naszym życiu również sytuacje, w których możemy, powinniśmy kłamać? Ja dzisiaj, braterstwu, nie odpowiem dogmatycznie na to pytanie. Niech każdy sam we własnym sumieniu się nad tym zastanowi, co w takiej sytuacji podobnej by uczynił i niech postępuje względem własnego sumienia. Faktem jest jednak to, że ani Stary Testament, ani Nowy Testament nie popiera jej cudzołożnego stylu życia. Faktem jest też to, że Nowy Testament nie odnosi się w ogóle, nie popiera jej fortelu względem swoich rodaków. Nic o nim nie mówi, ale z kolei Nowy Testament podkreśla inną cechę, inną wartość, którą Rahab miała i o niej byśmy chcieli sobie tu powiedzieć. List do Hebrajczyków, do Żydów, 11 rozdział, opisuje bohaterów wiary Starego Testamentu. Wymienia tam bardzo wielu męskich bohaterów wiary i tylko 2 niewiasty. Pierwszą z nich była żona Abrahama, Sara, a drugą nie kto inny, ale właśnie nasza Rahab. Otwórzmy sobie 11 rozdział listu do Żydów, 30 i 31 werset. Przez wiarę runęły mury Jerycha okrążone przez 7 dni. Przez wiarę Nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłużymi, bo przyjęła przyjaźń wywiadowców. Apostoł Paweł wymienia tą pogankę właśnie wśród innych bohaterów wiary. W swoim krótkim stwierdzeniu podkreśla właśnie jej wiarę i podkreśla to, czym ta wiara się okazała, w czym, że przyjęła przyjaźnie albo gościnnie, pokojowo niektóre tłumaczenia mówią, właśnie tych żydowskich wywiadowców. Wiara jest bardzo istotną cechą, którą również i my posiadamy i dobrze jest, kiedy ją mamy w naszych relacjach z Bogiem. Ona jest niezbędna. Apostoł Paweł na początku tego rozdziału pisze nawet, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Czyli wiara w Boga, wiara w Jezusa, wiara w Jego dzieło zbawcze są istotne i niezbędne w naszym życiu chrześcijańskim, obojętnie czy to na początku, w środku, czy na końcu naszego życia. Nie można stanąć na laurach, tak jak niektórzy to mają w zwyczaju. Porobili coś ważnego na początku ich życia, pokazali, jaką mają piękną wiarę, a później zaniechali i pod koniec swojego życia jest to pożałowania godny obraz chrześcijanina. Przykład Rahab pokazuje nam, drodzy, że również uczynki są bardzo ważne, że wiara i uczynki muszą iść w parze. To tak jak nogi nasze, niektórzy bracia ten przykład znają, lewa noga do przodu wiara, prawa uczynki, lewa wiara, prawa uczynki. Jedne, drugie uzupełniają. Inaczej nasza wiara ostatecznie może się okazać niegodna do przyjęcia. I na różnych etapach naszego życia, czy na początku, w środku, na koniec życia są różne też uczynki. Różne, one się różnią jedne od drugich, ale one muszą być. I kiedy apostoł Jakub w swoim liście przeciwstawia wiarę z uczynków, z wiarą bez uczynków, do wiary bez uczynków, to również podaje dwa osobowe przykłady. Jednym z nich jest Abraham, jako ojciec wszystkich wierzących, a drugim nie kto inny jak Rahab. I on tam pisze, widzę, że czas już dobiega końca, pisze tylko w podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków martwa jest. Co do uczynków, to chciałbym tylko podkreślić jeden fakt, drodzy braterstwo, że my jako niedoskonali ludzie nie jesteśmy w stanie czynić doskonałych uczynków. A Bóg, będąc święty i doskonały, nie może przyjąć niedoskonałych uczynków. On nas przyjmuje do swojej społeczności wyłącznie na podstawie naszej wiary. On usprawiedliwia nas z darmo, z łaski, tak jak wczoraj słyszeliśmy. I to wiara w Boga i w Jezusa Chrystusa odgrywa tutaj kluczową rolę, a nie nasze niedoskonałe uczynki. Owszem, Bóg patrzy przychylnie na pewne nasze starania, pragnienia, uczynki, ale one nie są ostatecznie dla nas w tym wypadku tutaj najważniejsze. Niedoskonałe uczynki nie mogą nikogo usprawiedliwić. Dlatego wiara, którą my też często w tym wypadku mówimy na początku naszego chrześcijańskiego życia, ta wiara usprawiedliwiająca, ona musi wystąpić najpierw. I dopiero wtedy, jak Bóg nas przyjmie do społeczności, wtedy te uczynki są miłe Bogu i przyjemne, żeby je mógł przyjąć. Ale to też nie ze względu na naszą doskonałość, tylko na naszą wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, na właśnie wiarę w Jego sprawiedliwość, w Jego doskonałość. Kilka myśli teraz na podsumowanie. Postacie, które tu omówiliśmy, te trzy poganki, to były postaciami Starego Testamentu, drodzy braterstwo, i często jest, że chcielibyśmy jakieś przykłady z nich brać. Ale często jest tak, że nie możemy my jako chrześcijanie brać w pełni przykładu. Na przykład z Eliasza, który pamiętamy, co zrobił z prorokami Baala, z kapłanami. Więc i tak jest w naszym przypadku. Zarówno Tamar, Ruta, jak i Rahab czyniły pewne rzeczy, które Panu Bogu się w pełni nie podobały. Miały różne skłonności, upodobania, czy to tak do cudzołóstwa, czy bałwochwalstwa. A jednak, drodzy braterstwo, Pan Bóg zauważył w nich coś takiego, że powołał ich albo zrobił, uczynił pewne warunki, że przyjął ich do społeczności z sobą. Pamiętajmy, że Tamar, Ruta i Rahab żyły w czasach przeszło 3000 lat temu. I one uczyniły na ich czas, w ich okolicznościach, w tym, co się znajdowały, w ich miejscu, w tym położeniu, najlepsze, co mogły uczynić. Ale nie we wszystkim są dla nas przykładem. Ale na pewno przykład Tamary, jej poczucie do sprawiedliwości, albo przykład Ruty, jej stanowczość w decyzjach, albo przykład Rahab może okazać się dla nas, przykład wiary połączony z uczynków mogą okazać się dla nas korzystne. I jeszcze właśnie końcowa myśl. Trzy poganki, nie połączone z narodem izraelskim, nie będące potomkami Abrahama, Izaaka i Jakuba, zostały przyjęte do rodziny Bożej. One zostały wcielone do tego ludu, który wyznawał Boga izraelskiego. A co najmniej dwie z nich stały się również przodkami naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli my czasem jesteśmy skłonni źle myśleć o poganach albo źle myśleć o inowiercach, jeżeli jesteśmy skłonni do pogardzania innymi, to zachowujmy czujność, drodzy braterstwo. Oby się czasem nie okazało, że takie jednostki zostaną powołane, nawrócone i staną się członkami ludu Bożego, a my z tym później będziemy mieli problem, bo będziemy uprzedzeni. On był muzułmaninem, on był buddystą. Jeżeli jesteśmy skłonni źle myśleć o chrześcijanach, którzy w tej czy innej kwestii inaczej myślą od nas, to zachowujmy również ostrożność. Nie bądźmy w naszych myślach wyniesli. Jest jeden Bóg, jeden Chrystus i jedna wielka rodzina Boża. A ona jest tak wielka, że nawet nie znamy wszystkich z imienia. Niech Pan Bóg pobłogosławi nam te wspólne rozważania i życzę z tej lekcji braterstwu błogosławieństw Bożych.